Przedpokój kultury. Zapraszam do rozmowy, do refleksji o pięknie kultury. Przedpokój kultury. Chciałabym bardzo, by była to audycja o kulturze, rozumianej w szerokim zakresie. O muzyce, literaturze, poezji, malarstwie, innych działaniach artystycznych, o sferze sakrum i profanum. Dlaczego przedpokój kultury? Bo trochę jakbyśmy byli w przedpokoju. To jakiś punkt wyjścia, przedsmak czegoś. To zaproszenie do dyskusji, rozmyślania na ważne tematy. Do tego właśnie zapraszam. Witamy bardzo serdecznie. Przed nami kolejna audycja z cyklu Przedpokój Kultury i bardzo się cieszę, że w naszym studio ksiądz biskup Łukasz Buzun. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, radia rodzina.
Muszę powiedzieć, że w końcu się udało, księże biskupie, po długich próbach umówienia się na rozmowę przy licznych obowiązkach. Tym bardziej się cieszę, że przybywa ksiądz do naszego radia i że możemy porozmawiać o Matce Bożej, bo bardzo pragnęłam, aby ta rozmowa w ramach kolejnej audycji była właśnie o Maryi. Myślę, że dużo ma ksiądz biskup w tym temacie do powiedzenia po doświadczeniu obecności na Jasnej Górze. Ile to lat tej obecności?
Na Jasnej Górze pracowałem, może nie tak długo, musiałbym sobie przypomnieć. 7 lat.
Ale święty Józef, można powiedzieć, że się zatroszczył o człowieka w diecezji, który jest właśnie związany z takim szczególnym miejscem. I tak chyba ksiądz biskup usłyszał w momencie wyboru, że od Maryi do Józefa.
Tak, takie słowa padły. Także ja jakoś też w ten sposób to odczytałem. Myślę, że to jest taki dla mnie osobiście szczególny ten znak. Tak, od Maryi do Józefa.
W mijającym miesiącu maju jakoś tak szczególnie zaczęłam przypatrywać się maryjności i pobożności maryjnej i tak zaczęłam się zastanawiać, czytając różne artykuły, czy rzeczywiście jest tak, że wśród nas, w naszej ojczyźnie, wśród Polaków, ta pobożność maryjna jest taka duża, bo tak się mówi. A jaka jest opinia księdza biskupa w tym temacie?
Myślę, że jeśli chodzi o pobożność maryjną, czy może tak szerzej możemy to nawet ująć, czyli duchowość maryjną, a w duchowości tutaj zawiera się kult maryjny i właśnie pobożność maryjna i różne formy właśnie maryjności, że maryjność ogólnie ma bardzo głębokie korzenie, jeśli chodzi o historię naszego narodu i to bardzo widać w szczególny sposób, kiedy głoszą ojcowie, księża, rekolekcje tutaj przed nawiedzeniem Maryi w obrazie jasnogórskim. To właśnie wtedy jakoś bardzo jest takie widoczne. Może nie wszędzie do końca, ale z reguły jest tak, że jest wtedy bardzo duży odzew i taki odbiór i też duże otwarcie się na właśnie taką formę rekolekcji. O takim charakterze, czy takim nastawieniu przygotowujące do przybycia właśnie Matki Bożej w obrazie jasnogórskim, to uwydatnia nam, jak te korzenie maryjne w naszym narodzie są głębokie i też uświadamia nam fakt, że pomimo różnego rodzaju działań, pomimo sekularyzacji, to jednak maryjność jest głęboko wpisana w duszę narodu polskiego.
Tak zastanawiałam się, patrząc też na literaturę, chociażby zabytki literatury polskiej, Bogu Rodzica, Lament Świętokrzyski, ale też mówiąc o chociażby tym motywie Stabat Mater Dolorosa, Matki Bolejącej pod Krzyżem, mówi się o współcierpieniu, współodczuwaniu przez nią cierpień syna i tak myślę, że często my też w swoich trudach codzienności odnajdujemy w niej Maryi, jeśli tak można powiedzieć, taką sojuszniczkę, tą, która rozumie, która wie, bo sama to przeżyła. I czy przez to doświadczenie Maryja nie jest też bliższa ludziom?
Myślę, że jeśli byśmy rozumieli też naszą wiarę, albo raczej dojrzewanie w wierze, i tak jest, jak nie ma krzyża. Tego, co tutaj możemy też rozumieć pod samym tym słowem, czyli trudu, zmagania się o lepszy kształt życia i też różnego rodzaju form cierpień, które człowiek doświadcza. Nie tylko mówię o właśnie starości czy cierpieniu fizycznym, ale po prostu ogólnie o jakimś takim właśnie zmaganiu się o kształt, o jaśniejszy kształt życia, o świętość w swoim życiu. Jeśli tego nie ma, ta dynamika słabnie, to wtedy też w ogóle nasza wiara słabnie. I wtedy człowiek się też nie zwraca ku Panu Bogu, ulega tym tendencjom, które są destrukcyjne właśnie, konsumpcjonizmowi, tylko ukierunkowaniu i zdobywaniu różnego rodzaju takich przyjemności, bardziej takiemu lekkiemu stylowi życia. I wtedy też Matka Boża nie jest nam bliska. A to, co tutaj Pani powiedziała, czyli ten element współcierpienia, on u Maryi jest, obrazuje się szczególnie właśnie w obrazie Matki Bożej, która stoi pod krzyżem, że ona współcierpi, no bo jak mogło być inaczej? Ja sobie nie wyobrażam, a znam takie osoby, takie mamy, które straciły córkę lub syna, to jest ogromna trauma. A tutaj tym bardziej Maryja, która ma piękne serce, jest cała ogarnięta właśnie czystością, otwarta na Boga, tym bardziej wrażliwość też jest ogromna. Ten ludzki element tutaj jest, a z drugiej strony Matka Boża wierzy w Boga, który jest Ojcem. To cierpienie Syna, to co ona widzi, też przez nią jest odbierane w inny też sposób. Jest tutaj ogarnięta wiarą, więc z wiary płynie też zaufanie wobec Pana Boga i zawierzenie też swojego życia. To dokonywało się na poszczególnych etapach jej życia. I dlatego też wiele matek, kobiet, nie tylko, w ogóle wiele osób, każda osoba wierząca znajduje tutaj u Maryi w jej postawie i w jej osobie wzór i oparcie. Tutaj dlatego też ten kult maryjny jest tak bardzo nam i potrzebny i nieodzowny w naszej pobożności, w naszej wierze, w naszej duchowości.
Mówił ksiądz biskup o tych takich niełatwych doświadczeniach dnia codziennego, tych bardzo trudnych i też na przestrzeni lat, historii, kiedy chociażby sięgniemy po czasy wojenne, to bardzo wyraźnie zarysowuje się to oddanie Maryi pod opiekę, chociażby obrazy ludzi, którzy przebywali w schronach, którzy nie wiedzieli, czy za chwilę nie skończy się ich życie i to zawierzenie swoich losów Matce Bożej, odniesienie do niej. Ty, Maryjo, jesteś ucieczką. To wezwanie my chyba też często winniśmy powtarzać i teraz.
Wojna. My znamy z naszej historii może rodzinnych, albo też w środowisku, w którym żyjemy, właśnie to, że ludzie naprawdę wtedy modlili się na różańcu. Znamy też różańce, które były robione przecież i w obozach, i w więzieniach.
Z chleba
na przykład. Co człowiekowi może, taka osoba, która doświadczyła takiej sytuacji, babcie, taki przekaz był. Babcia mi mówiła, no dziecko, co wtedy, to wszystko jest nic nie warte. Trzeba się modlić i Pan Bóg tylko może nas uratować i w Nim jest nasze oparcie. Te słowa i taka postawa, ona nie jest, nie odparowała. To jest nasze przesłanie, które
jest
w tym skarbcu, byśmy powiedzieli, pokoleń. W tej pielgrzymce pokoleń. To wszystko trwa. Jest umieszczone i to nie jest tak, że tego nie ma. Możemy tego nie zauważyć w tym momencie, ale to jest naszym już dorobkiem i możemy na różne sposoby do tego wracać. To są graniczne sytuacje.
A jak w tej codzienności odnajdować takie zaufanie przez wstawiennictwo też Maryi?
Przede wszystkim trzeba modlić się do Matki Bożej i oddawać Matce Bożej poszczególne osoby, które spotykamy na drodze swojego życia. Kiedyś mi jeden z księży, taki mój znajomy, kapłan, uświadomił właśnie, że popatrz, spotykasz kogoś, patrzysz na kobietę, na mężczyznę, ktoś do ciebie przychodzi, jesteś gdzieś w urzędzie, czy załatwiasz kogoś, oddawaj tych ludzi Matce Bożej. Ona tego naprawdę chce, żebyś polecał tą osobę Matce Bożej, żebyś jej oddawał. Ona po prostu chce mieć w tobie taki przemiennik Bożej miłości. Chce właśnie mieć przedłużenie jakby swoich rąk w tym świecie i w tych sytuacjach. I to jest bardzo ważna uwaga. Ja sobie to przyjąłem do serca mocno i może nie zawsze mi się to udaje, ale staram się właśnie w ten sposób też funkcjonować i widzę, jakie są też tego rezultaty. W wielu momentach też my nie jesteśmy kompetentni, ktoś przychodzi do nas w jakiejś sprawie i widzimy, że nie możemy pomóc, albo nasze możliwości są ograniczone, albo też pomagamy, to jest to, co możemy zrobić z naszej strony, a resztę oddajemy tutaj Panu Bogu przez Maryję. Ona ma swój szczególny udział w historii zbawienia i to nie jest historia zbawienia tylko powszechna, ale ma też wymiar właśnie nasz osobisty, indywidualny i musimy to właśnie personifikować na naszej drodze życia, przekładać to na konkretne działania. Życzę takiej postawy wszystkim.
Takiej postawy też chyba księże biskupie uczyli wielcy święci, bo jak spojrzymy na świętego Jana Pawła II, chociażby świętego Maksymiliana Kolbe, czy sługę Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to mówi się o nich często święci maryjni, ci, którzy oddali swoje życie przez stawiennictwo Matki Bożej. To też chyba piękne przykłady, takiego właśnie to, o czym ksiądz biskup mówi, oddawania życia.
No to są wielcy luminarze. Jeśli chodzi o kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługę Bożego, to jest i człowiek, chociaż jeszcze nie jest kanonizowany, ale święty. Przede wszystkim mąż stanu w jego osobie to bardzo ewidentnie się przebija. Zachęcam, żeby ktoś słuchał jego zapiski, które są właśnie z czasu uwięzienia, zapiski więzienne, ale to widać jak po prostu jego istnienie, jego sposób funkcjonowania wobec tych ludzi, którzy byli dla niego, no wiadomo, prześladowcami. Od razu widać taką postawę poczucia własnej godności, sprawowanej funkcji. Taka postawa człowieczeństwa, które jest pełne i które nie jest skupione na sobie, ale przecież on ogarnia cały naród. Robi to w trosce o naród, o jego przyszłość. Robi to z godnością, z poczuciem ogromnego szacunku też wobec tych ludzi, którzy wokół niego byli i oni to czują. Mówią o nim, że jest mistykiem, że jest właśnie kimś niesamowitym. Czują taką swoją małość też w tych sytuacjach. To wszystko jest prześwietlone, jakby ubogacone albo ogarnięte właśnie maryjnością, postawą zawierzenia, oddania, kiedy w tych sytuacjach on zachowuje taką postawę, która nikomu nie ubliża, nikomu nie urąga, a jednocześnie jest postawą, która powoduje, że to jest osoba o szerokim sercu, troskliwa wobec każdego człowieka, nawet tych, na który by mógłby być bardzo zły i nienawidzieć ich za to, co czynią, to jednak tam nie ma właśnie cienia braku miłości bliźniego. Nie ma. To wszystko jest wpisane w postawy miłości bliźniego, zrozumienia i to jest taka cecha, która jest maryjna. Przecież Maryja widziała okrucieństwo wobec swojego syna, a jednocześnie w tym wszystkim nie mamy przekazów takich biblijnych, ewidentnych, żeby ktoś opisywał, co Maryja myślała i tak dalej, ale widzimy, że jej postawa, jej osoba jest osobą dla nas świetlaną. Później obecność jej w wieczerniku. Można to w ten sposób jakoś rozumieć. Myślę, że nawet nie chodzi o jakieś takie definiowanie maryjności czy postaw maryjnych, ale chodzi o to, żeby człowiek był właśnie maryjny. Nie potrafił jakoś zracjonalizować i zwerbować. Coś, co jest, trafia w samo serce naszego człowieczeństwa, w naszą duszę.
Chodzi o to, żeby zobaczyć w Matce Bożej Matkę, nie tylko Matkę Boga, ale też naszą.
Różne są formy odniesienia do Matki Bożej, do Maryi. Ja myślę, że każdy sobie musi jakby wypracować, nie mówię, że wymyśleć, ale w jakiś sposób na drodze swojego życia tą relację ukształtować. z Matką Bożą, żeby ona miała jakąś taką właśnie formę. Wiele osób prostych nie potrafiłoby mówić na temat swojej maryjności, a pomimo to są głęboko maryjni. Na przykład przypominam sobie taką osobę starszą, która ze szczerością mówi mi, że proszę księdza, ja w ogóle nie umiem się modlić. Ja po prostu się nie potrafię modlić. Z taką skargą, żalem też do siebie, że jakby ta jej modlitwa jest taka koślawa, w ogóle jakaś niedobra, niedoskonała i że w ogóle nic nie umie. Znam tą osobę przez wiele lat. Ja mówię, no to zablokowało mnie. Mówię, no to jest niesamowite. Z jednej strony człowiek ma poczucie takiego braku i niedoskonałości, a z drugiej strony przecież wiem, że ta osoba naprawdę się modli. I to jest osobą modlitewną. Takie dla mnie było pouczające, bo to właśnie jest tak, że czym jakby więcej mamy w sobie tego światła modlitwy, tym bardziej sobie zdajemy z tego sprawę, że jesteśmy tutaj w tej dziedzinie słabi. Niewystarczający. Mhm.
Ja myślę, że takich wiele sytuacji było w czasie, kiedy ksiądz biskup przebywał na Jasnej Górze. Tam przybywa tak wielu, którzy chcą też i uzyskać wsparcie i zwyczajnie być blisko Matki Bożej. Takich pewnie obserwacji i sytuacji, o których teraz ksiądz biskup powiedział, było więcej. Pewnie takich pięknych rozmów, albo też trudnych.
Przypomina mi się taka sytuacja. Właśnie osoby, młodej osoby jeszcze, dziewczyny 26-letniej, ale chorej psychicznie, cierpiące na zaburzenia. No i każdy ją chyba odrzucał, albo raczej nie rozumiał. I wreszcie jeden z braci na furcie dzwoni do mnie, żebym przyszedł na furtę. Przyszedłem na furtę, no i mówi, że jest taka sprawa, że jedna z osób chciałaby porozmawiać. Ja mówię, dobrze, dobrze. Rozmawiamy w pokoju. No i oczywiście widzę, że osoba jest zaburzona, że ma problemy psychiczne. I ona mówi, że ona odtąd będzie mieszkała na Jasnej Górze, że nigdzie stąd się nie ruszy. No. Ja wtedy byłem pod przeorem, modliłem się do Ducha Świętego i przyszła mi taka myśl. Mówię, bardzo dobrze, kapitalna sprawa, bo ja też mieszkam na Jasnej Górze, ja w ogóle bym się stąd w ogóle nigdzie nie ruszał. Mówię, że to jest bardzo dobra myśl. No. Ja mieszkam na Jasnej Górze, chcę mieszkać, nigdzie stąd się nie ruszam i pani ma naprawdę bardzo dobry pomysł, bo ja też jakbym tu przyjechał, to nigdzie bym stąd nie wyjeżdżał. Ta dziewczyna nagle taka olśniona tymi słowami, bo wszyscy na pewno mówili, że nie, nie możesz. Mówi, Bóg zapłać, dziękuję za te słowa, nie? Że tutaj będę mieszkała, że tutaj będę. Właśnie tego chciałam. Podziękowała i poszła. Przypuszczam, że pojechała. Takie słowa mi się przypomniały i to jest dla mnie właśnie najbardziej charakterystyczne chyba takie wydarzenie. Objawiło, jak człowiek może też z jednej strony cierpiać, a z drugiej strony chcieć być przy Matce Bożej i doświadcza też jakiejś ogromnej ulgi w tym swoim cierpieniu, w tej swojej sytuacji bardzo trudnej. To może przykład na to, że chcemy być przy Matce Bożej, nie tylko mieszkając na Jasnej Górze, bo możemy wszędzie być i w Kaliszu, i w innych miejscach.
Też tutaj już to słowo padło, chodzi mi o różaniec, bo patrząc na liczne objawienia maryjne, kiedy Matka Boża przechodziła w różnych miejscach, często wskazywała na różaniec. Dlaczego ta modlitwa jest tak ważna? Niektórzy mówią, że trudna poprzez powtarzalność i na tym polega trud, żeby te tajemnice nie odklepywać, jak to się czasami mówi, ale przeżywać.
Modlitwa różańcowa jest modlitwą, którą człowiek musi się po prostu wprawiać. Tak jak w każde, powiem, rękodzieło. Niektóre osoby, szczególnie młode, mówią, tak, jak będę starszy, to wtedy będę się modliła i jakoś tam będzie. Po prostu człowiek musi się uczyć modlitwy przez to, że się modli. I nie ma innego sposobu na to, żeby modlitwa stała się, nie mówię lekka, ale żeby jakby mieć tą umiejętność, wypracować w sobie ducha modlitewnego. I modlitwa ewoluuje w człowieku, ten sposób modlenia się, także i sposób modlenia się różańcem. Są pewne wskazówki, porady czy sposoby zalecane, jak powinno się modlić na różańcu. Ja znam kilka, że tak powiem, teorii modlitewnych na temat różańca, więc rozmyślanie nad tajemnicami, albo nie zatrzymywanie się, tylko powtarzanie, zdrowaś Maryjo, święta Maryjo, odmawianie, to jest skupianie się na tych słowach. Jakby nie było, to ja przyjmuję taką zasadniczą teorię, którą mogę tutaj wypowiedzieć. Ona jest bardzo szeroka. Jeden z ojców duchownych kiedyś nam powiedział, że przede wszystkim trzeba modlić się codziennie. Trzeba modlić się tak, jak mogę, na ile potrafię. To są takie wskazówki, które może każdy przyjąć. Wtedy coś z tego będzie. będziemy po prostu nabierać doświadczenia modlitewnego. Istnieje dużo form modlitwy. W tym sensie, że oczywiście mówię modlitwa ustna, myślna, kontemplacja, to znany już schemat, ale istnieje dużo sposobów modlenia się. Myślę, że różaniec jest bardzo prostym sposobem. Po przyjęciu tych wskazówek, które tu wypowiedziałem, gwarantuję, że człowiek naprawdę obudzi w sobie pragnienie modlitwy. I to jest jakby zasadnicza linia przewodnia, na której dopiero można wszystko sobie jakoś powoli budować, przemeblowywać i dopiero wtedy to wszystko będzie nabierało jakiegoś kształtu w naszym życiu. Bo każdy człowiek w tym dużym nurcie, szerokim nurcie modlitwy Kościoła, gdzie szczytem jest i źródłem Eucharystia. Jeśli ktoś nie chodzi na Eucharystię, to zawsze ta modlitwa będzie po prostu, już nie mówię, że byle jak, ale zubożona, bo nie ma jakby korzenia w sobie. Ale w tym dużym nurcie, szerokiej rzece, serc modlących się na drodze Kościoła, my musimy znaleźć swoją ścieżkę, osobistą ścieżkę i sposób modlitwy i pozyskać też osobiste doświadczenie. I to jest bardzo istotne. Może ono być nasączone pewną refleksyjnością, czyli możemy reflektować nad tym i jakoś konfrontować w kierownictwie duchowym czy w spowiedzi, dopytywać. Tutaj będziemy poszerzali jakby sobie tą osobistą taką wiedzę wypływającą z doświadczenia też i z refleksji modlitewną, a możemy po prostu być ludźmi modlitwy, czyli modlić się. I to jest dla nas sposób na poszerzenie przede wszystkim wnętrza naszego, na przygnięcie do Chrystusa, który dla nas jest, tak jak święty Paweł powiedział, i to trzeba powoli do tej tajemnicy Chrystusa się zbliżać właśnie na drodze modlitwy maryjnej, że tylko Chrystus i to ukrzyżowany na szczycie i przede mną i cel mojego życia. Tak, no ale do tego też trzeba dorastać, przymierzać się niejako. No i w ten sposób my poszerzamy swoje serce, swój umysł. Można różnie spojrzeć na modlitwę, ale jest ona, powinna ona być po prostu funkcją naszego życia. Ja pierwszą książkę modlitewną na temat modlitwy przeczytałem, chyba w nowicjacie przeczytałem taką książkę, ojciec prefekt nam dawał. Droga pielgrzyma, na temat takiego prawosławnego człowieka, który stracił żonę i nawet rękę w pożarze i on szedł od klasztoru do klasztoru, poszukując właśnie kogoś, kto by nauczył go modlitwy Jezusowej. O co chodzi? Ona po prostu staje się, powoduje tak jak różaniec, że my mamy ducha modlitewnego. W nas coś się modli. Idziemy i coś nas zaczyna ciągnąć do modlitwy. I to nie jest tylko jakaś szkoła, że ja sobie wyjmuję, przypominam, aha, o tej godzinie muszę coś odmówić, czy o tej godzinie. Po prostu nie, no. Ciągle odnosimy wszystko do Pana Jezusa, do Boga. Konfrontujemy całe swoje życie, swoje myśli, uczucia, swoje interpretacje sytuacji, relacje, jakość tych relacji. Konfrontujemy po prostu w spotkaniu z Panem Bogiem, na modlitwie. A ktoś mówi, no tak, bo Boga nikt nigdy nie widział. No to co to za konfrontacja? Nie wiadomo, co to w ogóle jest. No jakiś racjonalista powiedzieć. Ale to nie jest tak. Człowiek jest stworzeniem, bytem stworzonym i Stwórca działa w swoim stworzeniu. Duch Święty, który jest nam udzielony, którego otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym, został to jeszcze dopełnione w sakramencie bierzmowania. Wiemy czy nie wiemy, bo nasza głowa jest jakimś małym procentem naszego istnienia całościowego, że tak powiem. Nasz rozum to jest jakaś lekko uchylone drzwi na tą rzeczywistość. I dlatego też potrzeba właśnie modlitwy, czyli przylgnięcia do naszego Stworzyciela w Jezusie Chrystusie, przez Maryję, zbliżania się do tej tajemnicy. My nie musimy wszystkiego definiować, wszystkiego racjonalizować, po prostu my się modlimy, my konfrontujemy się z Bogiem. Jednocześnie w tym wszystkim otwieramy powoli swoje serce i w ogóle to, kim jesteśmy, na właśnie Jego działanie w nas.
Kiedy ksiądz biskup tak mówił o tym wypracowaniu sobie też naszej modlitwy, też ksiądz biskup powiedział, że lubimy wspominać, więc ja sobie pozwolę na takie wspomnienie piękne z mojego dzieciństwa, kiedy mój dziadek, o którym mówię, że człowiek Maryi, bardzo rozkochany w Matce Bożej, zaproponował taką formę modlitwy, abyśmy całą rodziną klęczeli wieczorem i odmawiali różaniec. Mówi się prosta forma, ale taka, która dawała siłę i bardzo wiele uczyła. I tak się zastanawiam nad księdza biskupa doświadczeniem, wyniesionym może z tych młodszych lat. Chodzi mi o właśnie taką miłość do Maryi. To jakoś zostało przekazane?
Tak, myślę, że ja pochodzę z rodziny maryjnej. Matka Boża była u nas zawsze obecna w jasnogórskim obrazie, ale nie tylko, bo był też kult Matki Bożej w obrazie różanostockim. To jest takie sanktuarium na Podlasiu. Pierwszą książkę, taką pamiętam, siostra na Komunię Świętą dostała i ja tą książkę przeczytałem. To jest książka opowiadająca o historii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, Kossak-Szczuckiej, Błogosławiona Wina. W ogóle struktura jakby wsi, bo ja jestem z podlaskiej wsi i parafii, funkcjonowania parafii, która była odległa od wsi, sprzyjała w ogóle rozwojowi takiego życia religijnego, maryjnego też, ponieważ tak jak tutaj pani powiedziała, że w dom był różaniec, cały rok liturgiczny był taką podstawą do tego, żeby przeżywać i uroczystości, i święta, i okresy liturgiczne. Właśnie w nurcie roku liturgicznego, bo majowe, no to było wtedy w tamtych czasach, że tak powiem. Było nabożeństwem, które sprawowano w gronie takim właśnie wiejskim. Wszyscy się zbierali po domach był majowy. Zasadniczo było kilka domów, ale był róża różańcowy, była modlitwa czerwcowe było, była Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, były Gorzkie Żale w Wielkim Poście w środę i w piątek w domu. W domu i te wszystkie nabożeństwa trwały oczywiście codziennie, bo odmawiano jedna część różańca też w miesiącu październiku. No wiadomo, miesiąc lipiec, sierpień to były miesiące, kiedy było dużo pracy i ludzie pracowali wtedy ciężko zresztą. I wrzesień to był też okres jeszcze wtedy dużo było pracy, więc to było troszeczkę inaczej. Ale zasadniczo każda niedziela to był odmawiany różaniec w domu, więc to wszystko było tak bardzo ustrukturyzowane. A struktura jest bardzo ważna w naszym życiu. Ta struktura nie była strukturą taką, że mogła się łatwo zmieniać. Były specjalne sytuacje, kiedy mogła troszeczkę się skorygować, ale zasadniczo te granice były sztywne, że musi być tak, a nie inaczej. I dzieci chciały może przesunąć troszeczkę tą swoją wolność troszeczkę dalej, to jednak nie dało się tego zrobić i to było bardzo istotne. Bardzo istotne o to dbały kobiety przede wszystkim. One kształtowały tą sferę religijną. Zresztą kobieta bardziej tutaj jest, jakby ma więcej w sobie subtelności i zdolności pod tym kątem. A właśnie one zostały też wychowane przez kapłanów w parafii, gdzie były rekolekcje dla kobiet, takie trzydniowe, dwudniowe, formatorskie, dla dziewczyn. One później zostawały matkami, gospodyniami i już sobie to organizowały w zakresie własnej rodziny i własnej miejscowości, bo do świątyni jeżdżono tylko w niedzielę. I w tygodniu nikt nie jeździł na mszę świętą do kościoła, bo było daleko i nie było też możliwości takich środków transportu, więc to było tak zorganizowane i to sprzyjało ku temu, żeby ta maryjność po prostu była obecna, bardzo mocno wpisana w życie każdego człowieka. Oprócz tego wszystkie nabożeństwa, jeszcze inne związane święta i uroczystości, ale też takie lokalne związane z pracą, na przykład nie poświęcenia pól, zboża, Matka Boża Siewna i te inne uroczystości, które odnosiły tego człowieka do Pana Boga. I jak człowiek był też na wsi, wydaje mi się, że ludzie pracujący właśnie w tej atmosferze byli jednak bardzo zależni od tego, jaka będzie pogoda, jakie będą plony. To było wszystko bardzo ważne i tutaj otaczane modlitwą. Msza święta, modlitwa, żeby było wszystko jak najlepiej.
A czy to doświadczenie też maryjności wyniesione z domu zaowocowało tym późniejszym wyborem, że to właśnie ojcowie Paulini, że to nie inne miejsce?
Jeśli chodzi o moje powołanie, to ja bym nie wpadł nigdy na ten pomysł, że tak powiem. Po prostu ksiądz, który był kiedyś katechetą, do którego się zwróciłem, kiedy już byłem świadomy, że takiego wyboru powinienem dokonać, on właściwie wskazał. Mówię, skoro tak... Wydaje mi się, że Pan Bóg mówi przez kapłana. I jednak jak bardzo ważny jest autorytet w życiu człowieka i człowiek przez autorytety najszybciej się rozwija. I to jest bardzo istotne. Przynajmniej w moim życiu było kilka autorytetów takich, które nie były odległe na szczęście.
Księże biskupie, a czy ma ksiądz jakąś ulubioną pieśń maryjną?
Myślę, że Maryjo Król Opolski to już jest taka pieśń, która nieodłącznie jest przypisana do mojego życia. Jeszcze może by się kilka znalazło. Musiałbym śpiewnik kimś przy sobie, to wtedy bym wyliczył.
A Czarna Madonno, nie?
No Czarna Madonno też. Ale taka pieśń, która jest już taką bardzo mocno wpisaną, myślę, że nie tylko oczywiście w moje życie, to Chwalcie łąki umajone na przykład. Mhm. Tak, no to jeszcze właśnie z majowych, nabożeństwa majowego. No tak, właśnie takie są.
A tutaj tak można powiedzieć po koleżeńsku, my odkryliśmy dzięki peregrynacji ojca Mariusza Małkińskiego i tę piękną pieśń wśród tylu dróg. Wiele osób do dzisiaj nuci.
No ojciec Mariusz ma tutaj swoje zasługi. Śpiewa, gra na gitarze.
I tak sławi imię Maryi.
I sławi imię Maryi. Też ostatnio go miałem możliwość słuchać przez radio właśnie, chociaż on teraz pracuje na chyba Łotwie, jak się nie mylę. Węspil jest taka miejscowość. Chyba tak. To jest już od jakiegoś czasu. Tak, ojciec Mariusz bardzo pięknie śpiewa i on prowadził, jeździł z obrazem Jasnogórskim.
Tak. I my dzięki temu ten utwór, o którym mówiłam, odkryliśmy i mam takie doświadczenie, księże biskupie, że często słuchacze proszą właśnie o ten utwór, dlatego o niego zapytałam.
Bo on jest refleksyjny i dający do myślenia. Pozwala właśnie też jakoś tak modlitewnie spojrzeć na swoje życie. Brakuje nam takich pieśni może często, które są refleksyjne i poruszają też serce.
Bardzo dziękuję za rozmowę o Matce Bożej, o tym, jak też odkrywać i umacniać miłość do Maryi, miłość do modlitwy różańcowej.
Pozdrawiam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy, Radia Rodzina, które dociera do różnych zakątków diecezji kaliskiej. Pozdrawiam też tych wszystkich, którzy słuchają nas, przemieszczając się samochodem, jadą czy do pracy, czy z pracy, czy do rodziny, czy w inne miejsce. Niech Maryja, która jest dla nas nieodzowną pomocą na drodze naszego życia religijnego i w każdym innym wymiarze, niech będzie bliska szczególnie przez modlitwę różańcową, ale także przez krótką modlitwę pod Twoją obronę, czy przez apel jasnogórski, który jednoczy nas zawsze wokół Matki Bożej, która prowadzi nas zawsze do Pana Jezusa, bo taka jest droga. Droga już wydeptana, pewna. Takimi przewodnikami na pewno są święty Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, już wspomniany ojciec Maksymilian, który był naprawdę szaleńcem Matki Bożej. Takich szaleńców potrzebujemy dzisiaj i o każdej porze historii naszego narodu, świata. Szczęść Boże!
Przedpokój kultury.